Tak się zastanawiałem, jaki tekst wybrać na kazanie rozpoczynające nowy rok szkolny, ale też nie ma się co oszukiwać, zawsze ten nowy rok szkolny to jest po prostu tak naprawdę nowy rok w naszym życiu. On tak kalendarzowo to się zaczyna, wiadomo, że 1 stycznia, ale chyba wydaje mi się, na pewno ci, którzy mają dzieci, bardziej chyba liczymy rok od września do czerwca z taką właśnie wyrwą na lato i na wakacje. Więc zawsze z tym nowym rokiem szkolnym, z początkiem września, nowe rzeczy gdzieś tam dzieją się w naszym życiu, wchodzimy w różne nowe etapy. I postanowiłem jakoś tak, modląc się, szukając takiego tekstu, abyśmy, i tego chcę Was zachęcić, abyśmy otworzyli Ewangelię Marka, rozdział 11. I chciałbym dotknąć tematu wiary i zaufania do Boga. I takiej znanej historii bardzo, dotyczącej wiary i przenoszenia gór. Pewnie słyszeliście dużo o wierze przenoszącej góry. Nawet piosenka taka jest popularna na YouTubie, małego TGD, 100 milionów wyświetleń chyba już ma. Gdzie tam góry do góry się śpiewa i dziecięca wiara, może je w morze powrzucać zaraz i tak dalej. Jak to jest, że Pan Jezus powiedział, że choćby ktoś miał taką małą wiarę jak ziarnko gorczycy, czyli wtedy najmniejsze takie ziarno rolnicze, jakiego używali, to górę przeniesie do morza, a jak świat światem nikt nie słyszał, żeby górę chociaż o centymetr ruszyć. No to albo wszyscy w historii świata mamy tak żenująco słabą wiarę, albo może w tym tekście chodzi o coś innego. I my w takiej popularnym rozumieniu tych słów Jezusa, piosenki i tak dalej, nawet chyba takie przysłowie po prostu funkcjonuje, nie? Takie jest powiedzenie, no, że wiara przenosząca góry. Może my to źle rozumiemy, o co w tym faktycznie chodzi. Więc chciałbym przeanalizować dzisiaj razem z Wami fragment z 11 rozdziału Ewangelii Marka, wersetów od 12 do 26 i mam nadzieję też, że ten fragment właśnie będzie takim ważnym fragmentem, który nas dobrze nastroi na ten nowy rok i wszystko, co z nim jest związane. Kontekst jest taki, że jest to ostatni tydzień życia Jezusa. Dzień po tym, jak Jezus wjechał triumfalnie do Jerozolimy na oślęciu. Więc kończy swoją misję, tą ziemską, witany jest przez tłumy, które wiwatują na jego cześć i tak naprawdę wiemy, że ten wiwat w ciągu tych kilku dni umilknie i zamieni się w krzyk w piątkowy poranek, kiedy to również tłum zgromadzony na dziedzińcu będzie krzyczał o to, aby Jezusa ukrzyżować. Więc w tym 11 rozdziale Jezus jest bardzo znany, jest bardzo popularny, jego autorytet jest uznany przez wielu i jednocześnie jest znienawidzony przez wielu, którzy chcą go zabić. I czytamy, co następuje. Jeszcze raz powiem, Ewangelia Marka, rozdział 11, wersety 12 do 26. A nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód i ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy zbliżył się do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do niego, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I słyszeli to uczniowie jego. I przyszli do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni i wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi i nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy, a wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschłe od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze. A nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści przewinień waszych. Panie Boże, raz jeszcze przychodzimy do Ciebie, prosząc o to, abyś teraz poprzez swojego Ducha otworzył oczy serc naszych i poruszył nasze serca, nasze dusze, nasze umysły poprzez swoje Słowo, aby ono wykonało w nas dobrą pracę i wydało obfity owoc i przemieniło nas i odpowiednio rzeczywiście nastroiło też na ten rok pełen pewnie wyzwań, który przed nami dzisiaj się zaczyna. Prosimy, Boże, pobłogosław teraz czas rozważania, skupienia, a potem, wierzę, praktykowania Twojego Słowa. Amen. Amen. Dosyć wyraźnie chyba widzimy takie trzy części, z których składa się ten fragment, który przeczytałem. Najpierw mamy w wersetach od 12 do 14 taki wstęp mówiący właśnie o figowcu, na którym nie było fig. Później w wersetach 15 do 19 mamy wejście do świątyni i później mamy następny dzień od wersetu 20 do 26 lekcje, które Jezus udziela ponownie przy figowcu. Więc jest figowiec, świątynia i figowiec. I w Ewangelii Marka możemy znaleźć sześć takich fragmentów, gdzie użyta jest struktura kanapkowa. I to jest profesjonalne, teologiczne słowisko. To naprawdę się nazywa strukturą kanapkową. Czyli jest jakiś chleb i jakiś chleb, a w środku jest jakieś, co tam kto lubi, szynkę, ser, pomidora z ogórkiem czy cokolwiek innego. Wniosek czy zamysł jest taki, tego zabiegu literackiego, że to, co w środku jest tych dwóch części, ma być właśnie podkreślone tym, co jest na zewnątrz. Tak, że ten fragment, ta kanapka jedna, ta kromka chleba jedna i druga jest powiązana z tym, co jest w środku. Natomiast to, co w środku, jest tym sednem. Sześć takich historii Marek użył w swojej Ewangelii. Dzieje się jedno, potem coś innego, a potem drugie, ale powiązane z tym pierwszym, tak naprawdę po to, żeby podkreślić to, co jest w środku. Więc o co chodzi w związku z tym drzewem figowym i z tą świątynią, bo rzeczywiście to, co się stało z drzewem figowym, jest ściśle związane z tym, co działo się w świątyni. Czytamy od wersetu 12, że dzieje się to nazajutrz od tego, co jest opisane wcześniej, czyli wjazd do Jerozolimy. Mamy więc poniedziałek, gdy wyszli z Betanii. W Ewangelii Jana, 11 rozdziale, możemy przeczytać, że Betania to jest miejscowość oddalona o 15 stadiów od Jerozolimy. Nie wiem, czy ktoś z was używa jeszcze stadiów do mierzenia odległości. Jeśli nie, to powiem, że jest to około 3 kilometrów. Około 3 kilometrów Betania od Jerozolimy, więc bardzo blisko. W Betanii mieszkali przyjaciele Jezusa, pewnie pamiętacie, Marta, Maria i Łazarz. I żeby przejść z Betanii do Jerozolimy, trzeba było okrążyć Górę Oliwną albo przejść przez Górę Oliwną. I gdy się tę Górę Oliwną okrążało, to widać było właśnie pięknie posadowioną świątynię na wzniesieniu na Górze Syjon. I czytamy, że Jezus, wychodząc z uczniami z Betanii, być może nocowali właśnie tam u tego słynnego rodzeństwa, ujrzał z daleka drzewo figowe i wtedy też właśnie czuł głód. Więc nie wiem, może nie było śniadania tam wtedy w domu. Jezus poczuł głód, zobaczył drzewo figowe, które było pokryte liśćmi. Figowiec rzeczywiście, wedle mojej wiedzy, pokrywa się dużymi liśćmi, ale ma niewielkie owoce. Więc z daleka zawsze widać właśnie piękne zielone drzewo, trzeba przyjść, podejść bliżej, żeby znaleźć te owoce. Ta historia rozgrywa się na wiosnę, bo wtedy też obchodzona jest Pascha. I wiosna to nie jest typowy okres na zbiór fig. Zbiera się figi w Izraelu w czerwcu. I jak przeczytałem w kilku źródłach odnoszących się do tego fragmentu, jak i w ogóle do samego drzewa figowego w Izraelu, ono potrafi kwitnąć kilka razy do roku. I właśnie w czerwcu jest ten powiosenny zbiór fig. Natomiast za szczególny rarytas uznaje się wczesne figi. Te wiosenne, można już je zjadać, one są bardzo, bardzo słodkie, ale są małe. Więc zazwyczaj się czeka, aby one wyrosły większe i w związku z tym ten zbiór jest znacznie większy, lepszy i tak dalej, lepszy w sensie takiego odżywienia. Więc czytamy tutaj, że Jezus zobaczył drzewo pokryte liśćmi, Podszedł, aby zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie, ale gdy się zbliżył do niego, nie znalazł nic poza liśćmi. I to jest właśnie ten dziwny zwrot, nie była to pora na figi. No to jak nie była to pora na figi, to nic dziwnego, że nie znalazł tam fig, a przeklina to drzewo. No to właśnie to jest, tutaj potrzebujemy tego kontekstu historycznego. Więc nie była to pora na figi w tym sensie, że nie był to sezon na to, żeby zbierać figi. Ale była to wiosna, więc małe figi, ten rarytas, te szczególnie słodkie, powinny tam już być. Powinny być zawiązane, powinno móc się już je zrywać. Te wyjątkowo słodkie, małe owoce właśnie, które pojawiają się na wiosnę. Więc chociaż nie była to pora na zbieranie pełnych owoców, to jednak można było znaleźć małe, słodkie, które dojrzewałyby jeszcze przez kilka miesięcy. Mamy też w Starym Testamencie kilka takich odnośników świadczących o tym, że te małe figi to jest szczególny przysmak. Na przykład w księdze Ozeasza 9:10 Bóg mówi, że kiedy znalazł albo wybrał sobie Izraela, to był on jak winogrona na pustyni albo jak młode figi. Czyli jak coś bardzo wartościowego, coś bardzo, bardzo dobrego. Ale później, księga Ozeasza mówi, okazał się zepsuty. Te grona, które na pustyni, które miały kogoś nakarmić, czy nawet napoić, i te młode figi, które miały być tak smaczne, okazały się zepsute. Księga Ozeasza, myślę, że będziemy przerabiać na wiosnę, więc pewnie wtedy też do tego wersetu wrócimy. Więc Jezus patrzy na bujnie obrośnięte liśćmi drzewo figowe. Spodziewa się znaleźć tam jakiś dobry smakołyk, ale podchodzi bliżej i okazuje się, że ten figowiec jest zupełnie bezowocny. Więc daje nadzieję na zjedzenie czegoś smacznego z oddali. Ale kiedy podchodzi do tego drzewa, okazuje się, że to był zwodniczy widok. Zwodnicze zielone liście. Tak naprawdę ten figowiec nie ma na nim żadnych owoców. To wszystko tylko z daleka ładnie wygląda. W praktyce nie funkcjonuje zgodnie z tym, jak Bóg zaplanował. Więc Jezus przeklął to drzewo, tak to chyba można nazwać, bo taki Piotr o tym mówi. Powiedział, niech nikt nie jada, niechaj nikt na wieki z ciebie owocu nie jada. I czytamy, słyszeli to uczniowie jego, więc Marek na to zwraca uwagę. To pierwsza część. Niby nic wielkiego się nie wydarzyło, od jakaś historia, kiedy idą do Jerozolimy. I rzeczywiście wchodzą do Jerozolimy i mamy drugi fragment, wersety 15-19. Jeszcze raz je przeczytajmy, żeby sobie przypomnieć. I przyszedł do Jerozolimy, a gdy wszedł do świątyni, począł wyganiać tych, co sprzedawali i kupowali w świątyni. I wywrócił stoły wekslarzy oraz ławy sprzedawców gołębi i nie pozwolił, żeby ktoś choćby naczynie przeniósł przez świątynię. I nauczał, mówiąc im, czyż nie jest napisane, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywane domem modlitwy? A wy uczyniliście zeń jaskinię zbójców. I słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. Więc Jezus z uczniami od tego figowca wchodzą do Jerozolimy, z daleka na pewno właśnie widzieli tę świątynię, weszli pod górę do Jerozolimy, weszli do świątyni i świątynia, jak wiemy, miała być miejscem, do którego przychodzili Żydzi z całego świata, Żydzi i prozelici, czyli ci, którzy przyjęli judaizm, aby tam składać Bogu ofiary, aby tam spotkać się z Jego chwałą, aby tam się modlić. I na ofiarę należało przynieść konkretne, nakazane przez Boga zwierzę. To też precyzyjnie jest uregulowane w księgach mojżeszowych, gdzie Bóg powiedział, jakie zwierzęta można jemu składać w ofierze. Jeśli ktoś jednak podróżował z daleka, na przykład powiedzmy, że w Etiopii była bardzo duża diaspora Żydów, no to ciężko byłoby na przykład wlec wołu, albo owce, albo nawet gołębie przez wiele set, czy w zasadzie kilka tysięcy kilometrów z Etiopii do Jerozolimy. Więc zamiast ciągnąć to ze swojego domu, mógł po prostu przyjechać do Jerozolimy i tam je kupić. W świątyni, czyste zwierzęta, do tego odpowiednio przygotowane, czyste w sensie takim rytualnym. Co należało zrobić? No należało wymienić swoją walutę na świątynną walutę. Bardzo duży był przelicznik. I potem za tą świątynną walutę, również czystą, można było w świątyni kupić zwierzęta. Więc wyobraźcie sobie, że ktoś podróżuje z bardzo daleka, aby tam w świątyni spotkać się z Bogiem. Był prozelitą, czyli nie był z urodzenia Żydem, więc mógł tylko przebywać na dziedzińcu przeznaczonym właśnie dla pogan. Musiał tam wydać bardzo dużo pieniędzy na zwierzę, niewspółmiernie dużo, aby tam je nabyć i nabywał je właśnie na tym dziedzińcu, gdzie miał się modlić, bo dalej mu nie można było wchodzić. Więc tam na tym dziedzińcu, gdzie ludzie się mają modlić, odbywa się handel. Brzęczą pieniądze, beczą zwierzęta, gołębie gdzieś tam w klatkach, wiecie, próbują fruwać, obijają skrzydłami. No jeden wielki hałas. Z oddali, kiedy Jezus przychodził, ta świątynia pewnie wyglądała pięknie. Ale kiedy wszedł do środka, nie było tam niczego, co w tej świątyni powinno się odbywać. Często ten fragment nazywany jest oczyszczeniem świątyni. Natomiast wydaje mi się, że Jezus wcale nie chciał jej po prostu oczyścić. Tu chodzi o coś znacznie poważniejszego w tym, co robi Jezus. Dlatego, że cały system religijny związany ze świątynią i tak miał być przecież zniszczony. Pamiętacie, wraz ze śmiercią Jezusa rozerwana została kurtyna w świątyni od góry do dołu. Więc świątynia i tak przestała, jest bezużyteczna w Nowym Przymierzu. Poza tym i tak Jezus wiedział i zapowiadał to w 13 rozdziale, że ta świątynia zostanie zburzona. Nie zostanie z niej kamień na kamieniu. Więc czy rzeczywiście Jezusowi chodziło tylko o oczyszczenie świątyni? Myślę, że nie. Że Jezus chciał pokazać tak naprawdę bezsens tego wszystkiego, co tam się odbywało, z tym jak zostało to sprofanowane. Bezskuteczność i to, że On przyszedł, aby potrzebę ziemskiej świątyni całkowicie usunąć. Aby wypełnić tak naprawdę to, co zapowiadała świątynia, a to, czego tam nie potrafiono uzyskać. I na to również wskazują słowa przytoczone przez Jezusa ze Starego Testamentu. W wersecie 17 Jezus cytuje księgę Izajasza i księgę Jeremiasza. Więc czytamy, czyż nie jest napisane, Jezus mówi, dom mój będzie przez wszystkie narody nazywany domem modlitwy, to z księgi Izajasza, wy uczyniliście zeń jaskinie zbójców, to w księgi Jeremiasza. I chciałbym, abyśmy otworzyli i sprawdzili oba te fragmenty. Są one bardzo ważne, żeby rzeczywiście zrozumieć, co Jezus chce tutaj pokazać i czego dokonuje. Więc najpierw księga Izajasza, rozdział 56, przeczytamy wersety od 3 do 8. Izajasza 56, 3 do 8. Od początku tego 56 rozdziału Bóg mówi o tym, że świątynia w przystępie do Boga, tam będzie miejsce dla wszystkich, na takich samych zasadach. Jest to zapowiedź właśnie tego, co tak naprawdę odzwierciedla Boże serce. Że również i ci, którzy są eunuchami, będą mogli tam wejść, a prawo tego zakazywało. To w księdze Izajasza Bóg mówi, niech przychodzą wszyscy. Niech wszyscy przychodzą do mojej świątyni, niech każdy tam ma jednaki dostęp. 56, 3 do 8. Niech więc nie mówi cudzoziemiec, który przystał do Pana, Pan na pewno wykluczy mnie ze swojego ludu. I niech nie mówi trzebieniec, patrzcie, jestem tylko uschłym drzewem. Bo tak mówi Pan trzebieńcom, którzy przestrzegają sabatu i wybierają to, w czym mam upodobanie i trzymają się mojego przymierza, przyznam w moim domu i w obrębie moich murów miejsce i dam imię lepsze niż mają synowie i córki. Imię wieczne, które nie będzie starte. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby umiłować imię Pana, być Jego sługami, wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszcząc Go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe, a na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie zwany domem modlitwy dla wszystkich ludów. Więc wypowiedź ta tutaj w księdze Izajasza jest zapowiedzią, że Pan Bóg mówi, niech wszyscy, którzy chcą, do mnie przychodzą. Niezależnie od tego, gdzie się urodzili, jacy są, nawet jeśli prawo tego zakazywało, niech wszyscy przychodzą, wszyscy są tutaj mile widziani, każdy, kto chce żyć ze mną, kto chce żyć blisko mnie. Jednak w czasach Jezusa dostęp do świątyni i w niej swoje miejsce tak naprawdę był dla tych ludzi z zewnątrz zupełnie utrudniony, bo było tam po prostu targowisko. Otwórzmy też księgę Jeremiasza, rozdział 7, wersety 11 do 15. Jeremiasza, rozdział 7, wersety 11 do 15. Tutaj jest zapowiedź tego, że Bóg w końcu z powodu nieposłuszeństwa zniszczy świątynię i odrzuci Izraela przed swojego oblicza, w tym takim sensie właśnie świątynnym. Izajasza 7, 11 do 15. Jeremiasza, dziękuję. Czyż jaskinią zbójców stał się w oczach waszych ten dom, który jest nazwany moim imieniem? Oto i ja to widzę, mówi Pan. Lecz idźcie do mojego miejsca w Sylo, gdzie niegdyś dałem mieszkanie mojemu imieniu i zobaczcie, co z nim uczyniłem z powodu złości mojego ludu izraelskiego. Otóż teraz, ponieważ dopuszczacie się tych wszystkich czynów, mówi Pan, i chociaż mówiłem do was nieprzerwanie i nieustannie, nie słuchaliście. I chociaż wołałem do was, nie odpowiadaliście. Uczynię domowi temu, który jest nazwany moim imieniem i na którym polegacie, oraz miejsce, które dałem wam i waszym ojcom, to, co uczyniłem z Sylo. I odrzucę was od mojego oblicza, jak odrzuciłem wszystkich waszych braci, cały ród Efraima. I chociaż bezpośrednio te słowa tyczą się niewoli babilońskiej, to Jezus przytacza te słowa i pokazuje, że to nie jest tylko oczyszczenie świątyni. Że to, co on pokazuje, to to, że właśnie świątynia w ogóle nie spełnia swojego zadania. Że ludzie tam, chociaż powinni przychodzić ze wszystkich narodów, aby się do niego modlić, nie mają takiej możliwości, bo tam jest targowisko. Bo jest im zabronione, bo są kolejne i kolejne prawa nakładane ludzkie, które im zabraniają tam przychodzić. Że ten dom stał się jaskinią zbójców i tak jak w księdze Jeremiasza Bóg zapowiada, zniszczę to wszystko, a was odrzucę. Tak i tutaj Jezus cytuje dokładnie ten fragment. I mówi, dom mój ma być dołem modlitwy dla wszystkich narodów, a wy z niego zrobiliście jaskinię zbójców. Myślę, że można powiedzieć w pewnym sensie, że tak jak Jezus przeklął to drzewo, tak w pewnym sensie pokazuje, że tę świątynię czeka również przekleństwo. Świątynia jest jak figowiec. Z daleka na wzgórzu pięknie i dostojnie wygląda, ale w środku nie ma owocu, którego pragnie Bóg. Który powiedział w księdze Amosa na przykład, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie chodzi mi o wasze ofiary, mi chodzi o wasze serce, o wasze życie. Więc werset 18 mówi, słyszeli to arcykapłani i uczeni w piśmie i szukali sposobu, jakby go stracić, bo się go bali, gdyż cały lud zdumiewał się nad nauką jego. A gdy nastał wieczór, wyszli poza miasto. Więc to nie była tylko jakaś tam chwila, to był cały dzień, który Jezus tam spędził, oczyszczając tę świątynię, czy pokazując jej bezsens i jednocześnie nauczając w tej świątyni. Wieczorem wrócili do Betanii i czytamy od wersetu 20 do 26 ostatnią część. A przechodząc rano, ujrzeli drzewo figowe uschło od korzeni. I wspomniał Piotr i rzekł do niego, mistrzu, oto drzewo figowe, które przekląłeś, uschło. A Jezus odpowiadając, rzekł im, miejcie wiarę w Boga. Zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł tej górze, wznieś się i rzuć się w morze, a nie wątpiłby w sercu swoim, lecz wierzył, że stanie się to, co mówi, spełni mu się. Dlatego powiadam wam, wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Bo jeśli wy nie odpuścicie, i Ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści waszych przewinień. Więc Piotr zauważa, że drzewo figowe, które Jezus przekluł, uschło. Na co Jezus odpowiada słowami, które uważam, że są kluczowe w kontekście tego całego fragmentu i tego kazania. Co mówi Jezus? Miejcie wiarę w Boga. I dotyka sedna tego, czego nie było w świątyni. I dotyka sedna tego, czego pragnie od człowieka. Miejcie wiarę w Boga. To jest to, na czym Bogu prawdziwie zależy. Nie wiarę w świątynię, nie wiarę w rytuały, nie w ofiary przez was składane, nie w przywódców religijnych, nie w pobożnych uczynkach, nie w waszej moralności, nie w wasze modlitwy, nie w wasze pieśni. To nie w tym jest moc. Miejcie wiarę w Boga. To jest sedno nauczania Jezusa. To jest sedno tego, czego Pan Bóg szuka w człowieku. A szuka w człowieku wiary. I Jezus mówił o tym wielokrotnie. Że szuka wiary. Abyśmy uchwycili się tego, kim On jest, zaufali Jemu, abyśmy całe swoje życie Jemu oddali i abyśmy poszli za Nim i chodzili za Nim w posłuszeństwie. Cytując księgę Amosa, którą przerabialiśmy rok temu, niech raczej prawo tryska jak woda, a sprawiedliwość jak potok niewysychający. Niech to będzie w waszym sercu jako konsekwencja waszej wiary. Nie chcę waszych pobożnych uczynków, chcę was całych, wierzących we mnie, nie w swoje dobro, nie w swoje siły, nie w swoją pobożność, nie w swoją świątynię i tak dalej, co już wymieniałem. I wtedy Jezus mówi w wersecie 23, zaprawdę powiadam wam, ktokolwiek by rzekł, czemu? Tej górze, nie, jakiej, nie każdej górze, tylko tej górze. To o której górze mówi Jezus? o wzgórze świątynnym, o wzgórzu, w którym powinna być wiara, a jest pusta religijność, o wzgórzu, gdzie powinny być owoce, a jest tylko pozór widoczny z daleka. Więc Jezus mówi: tę górę wrzućcie do morza. Dlatego mówi: miejcie wiarę w Boga, w Jego sprawiedliwość, w Jego miłosierdzie, w to, jaki On jest i kim On jest. Miejcie wiarę w Boga i tej górze powiedzcie: rzućcie w morze. Więc mówi on, patrząc na kontekst całej tej wypowiedzi, wierzę, że mówi właśnie o wzgórzu świątynnym i mówi o beznadziejnej sytuacji człowieka, który wie, że jest Bóg, tak jak wiedzieli to faryzeusze i wielu tych, którzy przybywali w świątyni, który wie, że Bóg chce posłuszeństwa, który wie, że Bóg pragnie całego jego życia, pragnie po prostu wiary, który wie, że Bóg pragnie owocu, ale zamiast tego ten człowiek wydaje tylko liście, sprawia pozory pobożności, jak świątynia z daleka pięknie wyglądająca, wyglądająca jak dom Boga, ale w rzeczywistości w środku będąca zepsuta i zupełnie bezowocna. I takie mnóstwo ludzi właśnie wtedy, faryzeuszy, religijnych osób, którzy modlili się na rogach ulic, dawali obfite jałmużny, znali Torę na pamięć, składali wielkie i wspaniałe ofiary, ale w ich życiu w ogóle nie było Boga. Było zapatrzenie w siebie, w swoje dobre uczynki, w swoje dobre działania, w swoją sprawiedliwość, która nie opierała się na wierze w Boga, ale tak naprawdę właśnie w swoje zdolności i swoją pobożność. I Jezus przestrzega przed tym uczniów. I mówi: jeśli wy macie taką górę, taką świątynię, która ma pozory pobożności, ale nic więcej, to uwierzcie Bogu. To uwierzcie Bogu i ta góra rzuci się w morze. To uwierzcie Bogu i On wyrzuci tę górę do morza. Rozprawcie się z tą górą niewiary. Wyrzeknijcie się samych siebie i uwierzcie w Bogu tak prawdziwie, nie w siebie. Swoimi słowami wyznajcie Jezusa Panem. Jak mówi list do Rzymian, ustami wyznaje się ku zbawieniu, a sercem bierze się ku usprawiedliwieniu. To jest ta góra, która musi zostać wrzucona do morza. Góra naszej sprawiedliwości. Góra budowana na naszej pobożności, na naszych wysiłkach, nie zaś na wierze. Wczoraj właśnie mieliśmy okazję słuchać świadectw Kasi i Andrzeja. Oni dzisiaj są w Chojnicach, bo tam też Andrzej właśnie dzieli się swoim świadectwem wiary, jako takim zborem, od którego zaczęło się jego nawrócenie. I mówił trochę w świadectwie o tym, jak to próbował właśnie zdobyć przychylność Boga, fundując witraże w jakimś kościele. No to jest właśnie podobna rzecz, że człowiek próbuje swoimi działaniami przypodobać się Bogu, ostatecznie wtedy mając wiarę w siebie i swoje uczynki, nie zaś w Niego. Więc może pięknie się wysławiasz, może twoja rodzina dobrze wygląda, może masz ładną Biblię, może pięknie nawet podkreślaną w środku, może wznosisz piękne modlitwy, może mnóstwo pieniędzy ofiarowujesz Bogu, może nawet przykładasz rękę do jakiejś służby, może to wszystko z daleka pięknie wygląda, ale pytanie brzmi: co jest w środku? Czy jest tam faktycznie wiara w Boga? Bo to jest sedno, to jest najważniejsze, z tego wypływa wszystko inne. Bez tego wszystko inne nie ma żadnego znaczenia. Czy jest tam faktycznie wyżegnięcie się swojego grzechu? Czy jest tam idąca wtedy za wiarą miłosierdzie dla innych? Idące wtedy za wiarą pokój ponad wszelki rozum? Idący wtedy za wiarą poszukiwanie Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego? Idące za wiarą posłuszeństwo Bogu? Czy jest tam Duch Święty, który Ciebie prowadzi? Czy jest tam Jego pełnia? Czy zabiegasz o tę pełnię? Czy przejawia się w tobie Jego owoc jako konsekwencja tej wiary? To wszystko ostatecznie wynika tylko z wiary. Czy wierzysz w Boga? Czy raczej sprawiasz tylko takie wrażenie? Drodzy, poddawajmy siebie próbie, tak jak zachęca nas do tego często Boże Słowo. Poddawajmy siebie próbie i przeglądajmy nasze serce, nasze motywacje i stan naszej duszy. A jeśli widzimy, że tam się pojawia góra świątynna, to zawołajmy do Boga z wiarą. I zobaczcie, tu nie chodzi o wielką wiarę. Jezus po prostu mówi: miejcie wiarę w Boga. W paralelnych fragmentach Pisma Świętego właśnie mówi o tym, o czym mówiłem na początku, o wierze jak ziarno gorczycy. Tu nie chodzi o żadną wielką wiarę, tu pochodzi nawet o najmniejszą wiarę. Jak powiedział jeden z ludzi do Jezusa, kiedy ten go zapytał, czy wierzysz, on mówi: wierzę, ale pomóż niedowiarstwu memu. Wierzę, ale może jeszcze nie aż tak bardzo, jakbym chciał, pomóż niedowiarstwu memu. I my potrzebujemy tej modlitwy. Jeśli jest tam najmniejsza wiara w Niego, to wołaj do Niego o to, aby On rozpalał tę wiarę, aby tę wiarę budował i aby o tę wiarę się troszczył i ją pielęgnował. Zawołaj szczerze i otwarcie do Boga, przyznaj się do swoich grzechów, do swoich liści, tworzących piękny pozór pobożności, ale nie przynoszących żadnego owocu. Miej wiarę w Boga. Wierzę, że o tym właśnie jest ten fragment i to jest ta góra, której musimy się pozbyć. Mamy też obietnicę w wersecie 24. Wszystko, o cokolwiek byście się modlili i prosili, tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się wam. Więc zobaczcie, czytając ten werset w kontekście, widzimy, o co tutaj chodzi. Tu chodzi o modlitwę o zbawienie. To jest to wszystko, o co się modlimy i prosimy. Przez wiarę spełnia się. Przez wiarę uczymy się tego, jak się modlić i o co się modlić, ale ostatecznie tu chodzi o tą jedną wiarę w Boga. I rzeczywiście myślę, że wersety 25 i 26 wspierają to też, o czym mówię, że tutaj chodzi ostatecznie o zbawienie. Dlatego, że w wersetach 25 i 26 Jezus mówi, przebaczajcie innym, abyście sami doświadczyli przebaczenia. Czyli ostatecznie zbawienia. Cały ten fragment jest właśnie o tym. Więc bądź wierny. Bóg jest wierny i oczekuje na naszą wiarę, oczekuje naszej wierności. Jeśli brak tobie wiary, to On tobie może ją dać. Tak jak pewien człowiek kiedyś prosił, mówiąc, pomóż mi do wiarstwu memu. I tak i ty zawołaj, jeśli tego potrzebujesz. I Jezus spełnił jego prośbę. Jeśli brak ci wiary, a chciałbyś tę wiarę mieć, zawołaj do Niego. On jest sprawcą i dokończycielem wiary. I myślę, że ten fragment rzeczywiście tak czytany nabiera zupełnie innego znaczenia. Więc zanim przejdę do wniosków i zastosowania, już się tam zbliżam, chcę dotknąć jeszcze jednej rzeczy. Mówiłem o tym, jakie znaczenie jest tego tekstu. Chciałbym też zaznaczyć w związku z tym, jakie nie jest znaczenie tego tekstu. Co ten tekst nie oznacza, a mogłoby się tak nam pozornie wydawać, bo właśnie tak popkulturowo już to wyłapaliśmy. Więc ten tekst nie jest o tym, że cokolwiek, o cokolwiek tylko poproszę, spełni mi się. Nie jest o tym. Gdyby wyrysować werset 24 z całego kontekstu, to mogłoby tak brzmieć, że jeśli tylko będę mocno wierzył, to Pan Bóg na pewno mi to da. To nie jest o tym tekst. To jest tekst o tym, że jeśli wiemy, co mówi Pismo Święte, to rzeczywiście Bóg spełnia wszystko w nas zgodnie ze swoją wolą, ale to, że On jest, obdarowuje nas łaską, jest nam przychylny i błogosławi, wynika właśnie z tejże wiary w Niego. Im więcej będzie nas wiary w Boga, tym mniej będzie w nas negatywnej świątyni, tym lepiej będziemy znać Bożą wolę. Faktycznie będziemy prosić Go o to, co jest Jego wolą. Natomiast wszystko ostatecznie i tak rozbija się o kwestię zbawienia. Ten tekst też jasno pokazuje, że góra, o której tutaj jest mowa, to fałszywa pobożność. I często bywa ten tekst właśnie tak wykorzystywany przez różne ruchy chrześcijańskie, które mówią, że tą górą jest cokolwiek. Więc wyrzuć wszystko, co w twoim życiu ci przeszkadza, co jest górą. Nawet przygotowując to kazanie, trafiłem na takie świadectwo, gdzieś ktoś powiedział tak. Przemawiałem do choroby jak do góry, aby odeszła. Rozkazywałem jej, aby się wyniosła z mojego ciała. Tak właśnie robiłem, bo Jezus powiedział, przemów do góry. A jeśli nie zwątpisz w sercu swoim, to góra ruszy się i odejdzie. Moją górą była moja choroba, więc rozkazywałem jej. To nie jest o tym tekst. To nie jest o tym tekst. Ten tekst mówi o tej konkretnej górze, o wzgórzu świątynnym. Więc to nie nasza wiara ma moc, to Bóg ma moc. Miejcie wiarę w Boga, nie wiarę w wiarę. Wierzcie w Boga, proście i wierzcie, a otrzymacie. Od kogo otrzymacie? Od Boga otrzymacie, nie od swojej wiary. Więc wiara nie jest mocą, wiara jest pustymi rękami, otwartymi, wyciągniętymi do Boga. W tym jest wiara. Wiara nie jest mocą, ale pustymi rękami, wyciągniętymi do Boga. Z zaufaniem, jak dziecko wyciąga swoje ręce do swoich rodziców. Wiara jest uchwyceniem się Bożych obietnic, Bożej mocy, jest zaufaniem Jemu, a nie swoim siłą. Jak wielkiej wiary potrzeba? Nawet najmniejszej, ale prawdziwej. Wiary jak ziarno gorczycy. Na taką Pan Bóg spogląda i rozprawia się z górą pozorów i obdarza zbawieniem. Czasami może słyszałeś, że coś jest nie tak w twoim życiu albo w czyimś życiu, bo ktoś ma za małą wiarę. Uważam, że jest to bardzo, bardzo krzywdzące. Wiele razy spotkałem się w swoim doświadczeniu duszpasterskim, że ktoś mówi, ja tak bardzo wierzę. Dlaczego to nie znika? Przecież powinno. I niektórzy tego właśnie fragmentu używali. Bo ja wierzę przecież bez wątpliwości. I niestety wielu daje się oszukać w to, bo i tak są nauczani. To nie o tym jest ten tekst. Tu chodzi o to, aby mieć wiarę w Boga i rzeczywiście Jemu ufać. A Pan Bóg rzeczywiście będzie zabierał to, co uzna za stosowne i dawał to, co uzna za stosowne. Natomiast ten tekst jest o górze niewiary. Więc drodzy, uczmy się pokory, kiedy przychodzimy do wiary, kiedy rozmawiamy o wierze i kiedy mówimy o zaufaniu do Boga. Przechodząc już teraz do wniosków i zastosowania. Po pierwsze, Bóg szuka owocu, nie tylko liści. Bóg szuka prawdziwej wiary w Niego, a nie pozorów pobożności. Po drugie, jeśli widzisz, że w twoim życiu sprawy mają się źle, wyglądasz jak to drzewo, jak piękna świątynia z daleka, to Słowo Boże wzywa ciebie dzisiaj, przyjdź do Boga z wiarą, nawet najmniejszą, i wrzuć do morza swoje pozory. Zawołaj do Niego, a On ma moc, aby ciebie zbawić. Dla Niego choćby największa góra nic nie znaczy. On prawdziwie weźmie na siebie wszystkie najgorsze twoje grzechy. I staniesz się wolnym człowiekiem i nie będziesz musiał zabiegać o to, aby Bogu się przypodobać swoimi czynami, bo On da tobie sprawiedliwość Chrystusa. Będziesz mógł żyć w prawdziwej wolności, dzięki Bożej łasce, dzięki Jego dobroci. Jeśli zagubiłeś się gdzieś może twoje owoce zostały stłamszone przez liście, to przyjdź do Boga i oddaj Mu się ponownie. Powyrzucaj góry, które zaczęły się piętrzyć dookoła ciebie. Zawołaj do Boga, aby On to właśnie zrobił. Żyjmy dla Boga tak, jak On tego oczekuje, w posłuszeństwie i w zaufaniu. I módlmy się z wiarą do Niego. Módlmy się zgodnie z Jego wolą, objawioną w Jego Słowie. Wtedy nasze modlitwy rzeczywiście, nie mamy wątpliwości, będą wysłuchane. Z wiarą, nie miotani jak fale, jak opisuje to Jakub, ale w pewności, że to, co Bóg zarządził w swoim Słowie, to może i nam dać. I pamiętajmy, drodzy, że to nie nasza wiara ma moc, ale to Bóg ma moc. Wiara nie jest mocą, ale jest pustymi rękami, otwartymi przed Bogiem. I Pan Bóg tą wiarą się posługuje i odbiera sobie z niej chwałę. Więc w nowym roku szkolnym, w nowym roku funkcjonowania zboru, w nowym roku funkcjonowania może w pracy, w naszych rodzinach, życzę właśnie tego sobie i wam. Szczerej wiary i rozwijania tej wiary, wzrostu tej wiary, wiary prawdziwej, wiary w Boga i w Jego działanie. Niech On nas prowadzi. Drodzy, dbajmy o wiarę i wołajmy, pomóż niedowiarstwu memu, jeśli potrzebuje ona uszlachetnienia, a na pewno potrzebuje. Niech Duch Święty rzeczywiście w nas to umacnia i do tego prowadzi, byśmy ufali Jemu nie sfałszowaną, ale prawdziwą, szczerą wiarą. Amen.